Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Szczęśliwego nowego roku.
Czy w tym roku, który ma być szczęśliwy, możemy być pewni już na 100%, że nie wzrosną ceny energii?
Można powiedzieć, że mamy ustawę podpisaną w ostatnich dniach starego roku.
Która opublikowaną.
Opublikowaną również w Dzienniku Ustaw, która gwarantuje nam brak wzrostu cen.
A kogo to dotyczy? Bo było bardzo dużo spekulacji, że inaczej będą traktowani konsumenci, czyli rodziny kupujące energię, inaczej samorządy, inaczej przedsiębiorcy. Czy tak naprawdę to ograniczenie wzrostu cen energii jest jakoś ograniczone do wybranej grupy, czy tak naprawdę na całym rynku będzie spokojniej?
Ustawa gwarantuje brak wzrostu cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej poprzez kilka mechanizmów. Zmniejszono akcyzę. Można powiedzieć, że w tym studiu tą akcyzę wymyśliliśmy miesiąc temu. Zmniejszono podatek VAT, zmniejszono opłatę, jedną z opłat dystrybucyjnych, opłatę przejściową. Oraz wprowadzono pomoc dla spółek obrotu, które muszą zmienić zawarte dotychczas umowy.
A proszę powiedzieć, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, jeżeli jesteśmy, mamy umowę z firmą dystrybucyjną, czy trzeba cokolwiek robić, żeby się te ceny nie zmieniły, czy tak naprawdę z punktu widzenia odbiorcy nic nie trzeba robić, nic nie ma znaczenia, wszystko leży po stronie relacji między państwem a dostawcą energii elektrycznej?
Dokładnie tak. Ustawodawca zobowiązuje firmy energetyczne do tego, aby w odpowiednich terminach zmieniły swoje umowy zawarte na 2019 rok, aby przywróciły ceny z roku poprzedniego.
Czyli żadnego wniosku nigdzie składać nie trzeba, jeżeli jesteśmy firmą, przedsiębiorcą, dostaliśmy już nowe taryfy, nic nie trzeba odkręcać, przepraszam za to określenie.
Według mnie na tą chwilę nie musimy takich rzeczy robić.
A proszę powiedzieć, na jak długo jest to rozwiązanie? Bo ta ustawa, która obowiązuje, ma obowiązywać w roku 2019. Natomiast no już pojawiają się elementy straszenia, że w 2020 tym większy czeka nas skok cen energii. Czy te rozwiązania, o których pan przed chwilą powiedział, związane właśnie z akcyzą, z opłatą przejściową, czy one będą mogły być powtórzone w przyszłym roku?
Bardzo dobre pytanie. Tutaj rząd nie zarządził jakby ceną energii elektrycznej. W tym sensie, że ceny na rynku hurtowym cały czas są niekontrolowalne, są cenami rynkowymi.
Czyli zmieniono dodatkowe
czynniki.
Zmieniono
strukturę, tak? Zmieniono strukturę. Dokładnie. Rachunku, całkowitego rachunku, który płacimy, czyli rachunku składającego się z opłaty za dystrybucję i za energię elektryczną. Więc opłata za tak zwane emisję CO2, która jest generowana poprzez wytwórców energii elektrycznej, ona pozostaje niewiadomą, ponieważ dokładna wartość na rynku uprawnień do emisji CO2 będzie znana w momencie ich zakupu. One mają ogromny wpływ na polski miks energetyczny, ponieważ 80% energii elektrycznej generowane jest z elektrowni węglowych, które są emitentem emisji CO2, więc ten koszt będzie dopiero w przyszłości mógł wpłynąć na cenę energii elektrycznej. Jeśli emisje będą droższe, energia elektryczna na rynku hurtowym będzie droższa i może się przełożyć również na ceny w przyszłości, na przykład w 2020 roku, na klientów końcowych.
Czyli tak naprawdę w 2019, pod koniec roku, być może nas czeka kolejna dyskusja o mechanizmach ustalania ceny energii, tak?
Wydaje mi się, że w ogóle to, co się wydarzyło przez ostatnie kilka miesięcy, ta dyskusja o energetyce, o wysokości ceny energii elektrycznej, to była bardzo dobra rzecz.
Rząd. Ale wiele osób było przestraszonych. Dlaczego użył pan słowa określenia dobra rzecz?
Dobra, no bo każdy z nas żyje w komforcie, że zawsze ma tą energię dostępną, że ona będzie bezgranicznie dostępna za tanie pieniądze. Nagle pojawiło się ryzyko, że coś będzie niedostępne, że coś będzie drogie.
Czyli wzrost świadomości, ekologicznej.
Ludzie zaczęli na ten temat się zastanawiać. Co się stanie, ile ja będę musiał faktycznie zapłacić, jaki wpływ ma cena energii elektrycznej na moje dotychczasowe i przyszłe życie. Tak? I tutaj zmiana zachowań ludzi, pytanie o to, jak mogę oszczędzać, jak mogę się zachowywać, czy mogę zostać prosumentem energii elektrycznej, to już powoduje taki pozytywny ferment, gdzie ludzie zaczynają myśleć przyszłościowo. I mam nadzieję, że również firmy i również Ministerstwo Energii będzie myśleć przyszłościowo, żeby te tematy rozwiązywać systemowo. Bo w tym wypadku mamy załatwioną sprawę na rok 2019. Lata następne są dość niewiadomą sprawą.
Jeszcze wracając do tych kwestii bardzo praktycznych. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o polskim rynku energetycznym w kategorii czterech dużych podmiotów publicznych. W Warszawie jest jeszcze osobno. Podmiot natomiast na rynku działa też bardzo dużo drobnych pośredników, którzy dostarczają energię na różnych zasadach. Czy te przepisy, które zostały przyjęte przez Sejm, już są opublikowane, one są uniwersalne w tym znaczeniu, że każdy podmiot działający na rynku, każdy nawet taki mały dystrybutor musi się pod te przepisy dostosować, swoją działalność?
Mały sprzedawca energii, to ci mali pośrednicy to są również koncesjonowane przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, podlegają pod prawo energetyczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pilnuje tych firm, wydając im koncesję, bądź cofając koncesję. Tak wydarzyło się pod koniec zeszłego roku, gdzie kilkanaście firm wstrzymano im koncesję. Ale tak, ustawa dotyczy również tych mniejszych firm. Niestety nie mamy jeszcze wiedzy na temat faktycznych rozporządzeń ministra energii, jak te dopłaty do różnicy ceny będą i kiedy będą generowane, więc tutaj im szybciej dla tych firm, tym lepiej, ponieważ no, będą musiały tą różnicę pokrywać w jakiś sposób i jest ryzyko zaburzenia rynku.
A ostatnie pytanie takie klasyczne, związane z prawie że poradnikowe. A proszę powiedzieć, co zrobić, jeżeli dostaniemy na przykład pismo ze spółdzielni mieszkaniowej, że w związku ze wzrostem ceny energii elektrycznej nasz udział w opłatach, tam się partycypuje w takich opłatach na przykład, które są ponoszone przez całą spółdzielnię czy przez całą wspólnotę mieszkaniową, nie wiem, oświetlenie części wspólnych nieruchomości. Czy w tym momencie można zarzucić spółdzielni czy zarządcy wspólnoty, że jest to jednak forma nadużycia?
Zdecydowanie tak. Myślę, że sprawa jest tak nagłośniona, że spółdzielnie nie będą chciały wysyłać.
Nie będą nawet próbować.
Nie będą próbować. Wiemy, jak to się ma pozytywnie zakończyć dla wszystkich odbiorców energii. Dlatego nie wydaje mi się, że takie sytuacje będą miały miejsce.
A teraz wracając do tego, jak zmiany wpłyną na rynek energetyczny. Opinie są dwie i one się niestety wiążą z polityką. Z jednej strony mówi się, że rząd i Sejm zapewniły Polakom i polskim firmom konkurencyjność, dostęp do taniej energii, a jeżeli ktoś politycznie nie przepada za obecną władzą, mówi, że cofnięto nas do 1989 roku, czyli zaczyna się ręczne sterowanie cenami, co tak naprawdę dezorganizuje rynek. I która z tych opinii, pana zdaniem, jako analityka, jest bardziej uprawniona?
Powiem tak, ustalenie ceny ustawowo nie jest dobrym ruchem. To ewidentnie jest tylko zamiecienie problemu pod dywan.
Odroczenie w czasie.
Rząd tą ustawą, pisaną w tydzień czasu tak naprawdę, w okresie międzyświątecznym, kupił sobie jakiś czas. Nawet nie wiemy, czy to będzie rok, bo też energię elektryczną sprzedajemy do klienta końcowego przez cały rok. Już dzisiaj można podpisać umowy na następne lata. Nie wiemy, jak to zrobić, tak? Dlatego nie jest to najlepszym rozwiązaniem ustalanie ceny ustawowej.
Tutaj... A czy ono było konieczne na przykład, żeby utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki? Bo my się przyzwyczailiśmy do takiego myślenia, droga energia, to zapłacę 100 czy 50 zł więcej za rachunek, ale patrząc globalnie na gospodarkę, no to mogła być katastrofa dla polskich firm, które po prostu w Europie przestałyby być konkurencyjne.
Nie do końca, ponieważ energia elektryczna podrożała w całej Unii Europejskiej, więc ta konkurencyjność nie zostałaby tak mocno zachwiana. Można spojrzeć na ceny energii u naszych sąsiadów. Cały czas są wysokie. Natomiast ważną sprawą jest to, że można było do tematu podejść troszkę inaczej. Samorządy były jednym ze stron, które mówiły głośno, że
muszą podnieść
tak. swoje opłaty. Natomiast można było to załatwić na przykład poprzez dotacje do samorządów, tak, zwiększoną z budżetu i wtedy problem byłby załatwiony troszkę inaczej. Tutaj trzeba by spojrzeć też trochę inaczej na sposób załatwiania tego tematu, ponieważ winnymi tych wysokich cen na rynku energetycznym są elektrownie systemowe. To one odpowiadają za to, co słusznie zauważył prezes Urzędu Regulacji Energetyki, czyli za wysokie marże na rynku hurtowym. I rynek hurtowy, rynek techniczny generowany przez OSP powoduje dalszy wzrost na cenie na rynku dnia następnego na giełdzie oraz na rynku terminowym. Więc tutaj należałoby leczyć tego pacjenta, który powodował naprawdę ten wzrost i tym tematem zarządzać.
Powiedział pan, że tak naprawdę kupiliśmy sobie rok czasu w tej chwili w sprawach energetycznych.
Mniej więcej
rok czasu. Co powinno się wydarzyć, żebyśmy za rok czy pod koniec tego roku nie powtarzali w takiej gorączkowej atmosferze tej dyskusji, tej debaty na zasadzie, że coś trzeba koniecznie znowu zrobić, żeby nie było drożej? Czy rok to jest w ogóle czas, w którym coś może się systemowo zmienić?
Na pewno tak. Już teraz widać w tym roku wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Mieliśmy aukcję mocy i aukcję OZE.
W ubiegłym roku, przepraszam.
Które pokazały nam, jak tania jest energia elektryczna z OZE. Duże farmy wiatrowe wystąpiły w aukcji OZE i uzyskały cenę poniżej 200 zł za megawattogodzinę. Więc to jest dużo taniej niż kontrakty na towarowej giełdzie energii na obowiązujący rok, czyli 100 zł taniej.
Przez całe lata,
przez 15 lat,
jak patrzyliśmy, to OZE zawsze były symbolem drogiej energii.
Dokładnie tak.
I mówiono, że jest czysta, ale droga, i to było uzasadnienie. Teraz się okazuje, że jest tania.
Teraz się okazuje, że jest konkurencyjna wobec energetyki konwencjonalnej. Z drugiej strony, kilka dni temu uzyskałem informację, iż operator systemu przesyłowego może sterować naszymi farmami wiatrowymi o mocy 3,2 gigawata.
Łącznie mamy... Co to znaczy w praktyce?
To znaczy w praktyce, że możemy włączać i wyłączać taką moc, która jest w systemie w wietrze. Czyli ona będzie inaczej wpływać na nasze elektrownie systemowe węglowe. Nie będzie powodować zakłóceń w pracy tych dużych elektrowni, których nie powinniśmy wyłączać. One też będą bardziej konkurencyjne. Więc dużo się dzieje w energetyce. Będzie się działo jeszcze więcej, ale nic się nie wydarzy dobrego bez podejścia do zmiany miksu energetycznego.
Jeżeli będziemy Czyli struktury...
Struktury wytwarzania. Jeżeli będziemy cały czas opierać się na paliwach kopalnych, będziemy płacić wysokie podatki emisyjne i parapodatki. Jeżeli nie przejdziemy na większą liczbę źródeł niskoemisyjnych albo OZE, no to wtedy będziemy cały czas...
Problem ten będzie wracać.
Dokładnie tak.
A proszę powiedzieć, bo mamy bardzo ciekawą sytuację w Europie, tak jak mówiliśmy. Niemcy czasami są dawane jako przykład takiego kraju, który dba o zieloną energię, ale z drugiej strony rzadziej się o tym mówi. W Niemczech tak naprawdę cały przemysł, cała gospodarka jest w pewien sposób wspomagana tanią energią. To znaczy tam jest struktura taka, że gospodarstwa domowe płacą znacznie, znacznie więcej niż duży wytwórcy przemysłowi. I taka sytuacja, gdzie de facto jest pewnego typu pomoc dla dużego przemysłu, jest tolerowana. Dlaczego w Polsce te regulacje, które myśmy teraz zastosowali, miałyby być na przykład zakwestionowane przez Komisję Europejską, a to, co się dzieje w Niemczech, jest przyjmowane za naturalne? Czy to jest zupełnie inny system, którego nie można porównywać?
To jest trochę inny system. Tutaj u nas występuje ryzyko niedozwolonej pomocy publicznej, gdzie dopłacamy do...
W tym funduszu wyrównywania cen, tak?
Dokładnie tak, gdzie dopłacamy firmom za ich postawę, no może być rynkową, bądź nierynkową, tak? Tutaj jest ingerencja w rynek i nie wiadomo, jak Komisja Europejska może tutaj zareagować.
No ale Niemcy też ingerują w rynek, tanio sprzedając przemysłowi, a drogo konsumentom.
Zgadza się, no więc teraz to jest pytanie w drugą stronę. Czy nie lepiej byłoby pójść ścieżką niemiecką, zrobić swoje polskie energie windę i dotować to w ten sposób? Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy sprzedają swoją energię elektryczną w całej Europie.
To jest, zarabiają na tym?
Zarabiają na tym niezłe pieniądze. Jeżeli my będziemy kupować energię elektryczną w tym roku, sądzę, w godzinach szczytowych, praktycznie codziennie ze strony niemieckiej, cena będzie 250 zł, ilość, jaką przewiduję, to będzie około 10 terawattogodzin rocznie, no to zapłacimy sąsiadom zza Odry 2,5 miliarda złotych. Nie warto zainwestować te pieniądze w nasze OZE i im sprzedawać?
No, pewnie byłoby dobrze. A proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My bardzo dużo mówimy o elektromobilności, promujemy elektryczne samochody, mówimy, że to jest lepsze ekologicznie, bo niższa emisja czy zerowa emisja. Czy ta cała dyskusja o energetyce, o cenach energii nie sprawi, że tak naprawdę część osób, które chciały na przykład kupić samochód elektryczny, zniechęci się, przestraszy, powie nie wiadomo jakie ceny będą za 3-4 lata, tak naprawdę może się okazać, że stary dobry diesel w nowszej wersji jest bardziej opłacalny, albo jednak benzynowy samochód to taka stabilność, a elektryczny to wcale nie jest pewna oszczędność.
Pewnie na krótką metę diesel jeszcze będzie sexy, będzie cały czas fajnie ten warkot słuchać. W samochodach elektrycznych jest ten problem, że nie mamy żadnego dźwięku, więc to jest...
Cicho się jedzie.
Jedzie się bardzo, bardzo cicho i brakuje nam tego. Natomiast jeśli patrzymy przyszłościowo, musimy zmieniać swoje podejście, swoje zachowania. Musimy wchodzić w coś nowego, czyli w elektromobilność.
To no tak, ale człowiek patrzy przez pryzmat własnego portfela. Te ceny, czy ta dyskusja nie odstraszą od rozwoju elektromobilności?
Moim zdaniem nie odstraszą. Mamy działającą ustawę o paliwach alternatywnych. Elektromobilność jest bardzo mocno tam wypunktowana. A z drugiej strony, jeśli sobie zainstalujemy jako prosumenci swoją własne źródła zasilania, fotowoltaikę, mały wiatraczek.
Sami doładujemy
swój samochód. Pamiętajmy, że jeździmy tylko godzinę dziennie statystycznie, więc przez pozostałe godziny możemy korzystać z tego samochodu jako magazynu energii, więc możemy z drugiej strony pobierać tą energię. Będziemy, że tak powiem, swoim sterem, żeglarzem i okrętem, nie będziemy się bać regulacji, bo będziemy sami się znasilać.
Czyli to taka optymistyczna wizja, sami wyprodukujemy sobie energię, sami ją zmagazynujemy i jeszcze pojeździmy samochodem. Kiedy się ziści, to zobaczymy. A ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.